Książki pod lupą.
O zaskakującym debiucie Maryli Szymiczkowej rozmawiają Katarzyna Wójcik i Anna Wysocka.
Mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać o książce zatytułowanej Tajemnica domu Helclów, której autorką jest Maryla Szymiczkowa. Kim właściwie jest ta debiutująca, jakby się wydawać mogło, autorka na polskim rynku czytelniczym?
A może raczej są to debiutujący na rynku kryminałów Jacek Denel i Piotr Tarczyński, którzy postanowili stworzyć literacką zagadkę roku, właśnie pod takim pseudonimem Maryli Szymiczkowej. Literacka zagadka roku jest bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ po pierwsze jej akcja dzieje się w 1893 roku. Bohaterką jest profesorowa Szczupaczyńska, która w zasadzie jest uosobieniem pani Dulskiej, ma wszystkie jej cechy.
I przemierza Kraków po to, aby rozwikłać zagadkę morderstwa, ale prawda jest zupełnie inna. Główna bohaterka próbuje dotrzeć do istniejącego zresztą wówczas tak zwanego domu Helclów, czyli takiego domu spokojnej starości, po to, żeby zyskać fanty na loterię fantową. Jest to kobieta dosyć wścibska, która aspiruje do wyższej klasy społecznej, niż by się jej należało, można tak powiedzieć. I Zofia Szczupaczyńska decyduje się na to, żeby dotrzeć do domu Helclów, do sióstr zakonnych, a tu nagle okazuje się, że jedna z osób, które tam mieszkają, zaginęła. Wkrótce się odnajduje zmarła mieszkanka owego domu, a jest osobą starszą, więc za bardzo nikomu nie przychodzi do głowy, że coś tu się mogło wydarzyć dziwnego, ale ponieważ pani profesorowej się nudzi, zaczytuje się akurat w poem, to dochodzi do wniosku, że może być to morderstwo.
Szczupaczyńska ma niesamowity dar podporządkowywania sobie ludzi w różny sposób, a to groźbami, a to jakimiś prośbami, a to niewyświadczoną przysługą. W związku z czym po pewnym czasie większość bohaterów książki zaczyna chodzić pod jej dyktando. Po pierwszej zaginionej staruszce okazuje się, że zaginęła też druga i trzecia, więc robi się pomału zamieszanie. Oczywiście policja w ogóle nie widzi problemu, nie uznaje tego nawet za jakiekolwiek morderstwo, więc Szczupaczyńska swoimi wspaniałymi mocami dociera do patologa sądowego, który na jej prośbę, czy też raczej za jej groźbą, robi sekcję zwłok pierwszej staruszki, no i okazuje się, że było to jednak morderstwo.
Rzadko kiedy kryminał sprawia mi taką frajdę literacką. Mało książek w Polsce niestety gatunkowych, kryminalnych jest napisanych taką piękną polszczyzną, takim poczuciem humoru, bo moim zdaniem Zofia Szczupaczyńska wnosi w tę powieść taki powiew świeżości. Jest taką nieszablonową bohaterką kryminału. Ja mam takie poczucie, gdyby panowie Denel i Tarczyński zajęli się pisaniem kryminałów na serio, to faktycznie mogłoby wyjść im coś naprawdę ciekawego i także fajnego dla osób, które jednak mają wymagania co do literatury gatunkowej takie, żeby one były przede wszystkim pięknie napisane.
Wyszło im to niewątpliwie fajnie, natomiast po pierwsze myślę, że ta powieść jest dziełem zamkniętym. Ewidentnie nie ma tutaj nawiązania do kolejnej części, czy jakichkolwiek pomysłów na to, że Szczupaczyńska miałaby się tym zajmować w przyszłości. Ale chciałam powiedzieć, że ogromną gratką i w ogóle czymś, co mnie najbardziej rozbawiło w tej książce, są postaci, które występują obok Szczupaczyńskiej. Chociażby Tadeuszek Żeleński, który jest ewidentnie Tadeuszem Bojem Żeleńskim,
oczywiście,
który studiował
tak.
Jednak tę anatomię, a Szczupaczyńska traktuje go no jak takiego natrętnego studenciaka, spławia go gdzieś tam, a później się okazuje, że on jest jednak siostrzeńcem bardzo ważnej
persony,
krakowskiej
tak.
matrony, więc ona później zabiega o względy tego Tadeuszka. Ciekawym zjawiskiem jest też służąca Franciszka, która w rzeczywistości jest historyczną postacią. Ona faktycznie występuje gdzieś tam w jakichś dokumentach któregoś z autorów w rodzinie i oni postanowili ją tutaj wrzucić. Całkiem realne są też pewne zdarzenia z książki, które ja już gdzieś się kiedyś natknęłam. Przeczytam tutaj kawałek. Pod nieco koślawą figurą świętego Józefa przysiadło kilku staryszków. Nic dziwnego, pomyślała. Od siostry Alojzy wiedziała, że kawałek muru za figurą był kiedyś punktem przerzutowym alkoholu z placu targowego na oddział męski. Być może proceder trwał nadal. Wystarczyło podejść do muru, krzyknąć, kto w Boga wierzy? A już po chwili słychać było, temu się należy. Ponad cegłami jedna ręka podawała pieniądze, druga butelkę i zainteresowani, nie zobaczywszy się nawet, rozchodzili się do swoich zajęć. Takich smaczków w tej książce jest dużo więcej. Ja myślę, że oni bardzo rzetelnie oddali klimat ówczesnego Krakowa, architektury Krakowa też, bo to trzeba zaznaczyć, że...
Można by było z mapą
oczywiście
chodzić.
I opisy tych budynków, po prostu ma się to jakby przed oczami. No i też chociażby pogrzeb Matejki, który jest w tej książce, jest faktem historycznym. To rzeczywiście w tamtych latach się działo. Faktem historycznym jest również ślub Sienkiewicza, który się odbył, co prawda po akcji książki, ale jest tutaj wspomniany jako jedno z wydarzeń.
Jednym słowem, jest to taki smaczek dla osób, które lubują się w lekkiej prozie historycznej,
retro.
Lekkiej prozie retro, przy czym nie jest to literatura jakaś błaha. Widać, że panowie są bardzo wnikliwi i myślę, że należy to docenić. Także dla mnie na pewno jest kilka co najmniej atutów tej książki, a wśród nich humor i polot. Oraz właśnie ta wierność realiom historycznym.
No i na pewno znawcy po pierwsze gatunku, jak i realiów kultury polskiej będą mieli nie lada zabawę z tej książki.
Na ten dzień zaplanowała mycie włosów. Nazajutrz na grobach miała wyglądać olśniewająco. Stanęła na środku sypialni obok bali z ciepłą wodą. Odwinęła i rozpuściła warkocze i stała z włosami do połowy uda, przyglądając się, czy jest między nimi więcej siwych niż poprzednim razem. Po czym z pomocą Franciszki myła je w stosownych wywarach, suszyła ręcznikami i rozkładała szeroko, żeby wyschły przed nocą. Ostatnim obrzędem tego długiego ceremoniału było czesanie. Zwykle robiła to sama, ale po myciu, podobnie jak jej matka, matka jej matki i kolejne przodkinie, oddawała się w ręce służącej, która rozczesywała pasma z dużą wprawą i delikatnością. Proszę pani, nachyliła się w pewnym momencie Franciszka, która musiała od dłuższego czasu zbierać się na odwagę. Pan mnie dzisiaj pytał, tak? Dziwnie tak. Pan mnie dzisiaj pytał, czy pani nie chodzi tak do domu Helclów, bo chce wybadać grunt i oddać tam pana. Szczupaczyńska najpierw nie wiedziała, co powiedzieć, a potem zaczęła chichotać. Franciszku, na drugi raz niech Franciszka powie panu, że nie jest parą butów ani koszykiem, żeby go gdziekolwiek oddawać. Po drugie, pan może i został profesorem, a profesorowie są zazwyczaj sędziwi, ale otrzymał tę godność wyjątkowo młodo, jest bowiem wybitną jednostką, wybitną. I jest nie tylko w pełni sił umysłowych, ale i cielesnych, jest mężczyzną w kwiecie wieku. Oddać, prychnęła profesorowa, też pomysł. Ale potem pomyślała o jego przedwcześnie posiwiałych bokobrodach, o nawykach, których mógłby nabrać dopiero za lat 10 czy 20, a nabrał już teraz. I nagła czułość zalała serce Zofii z glottów Szczupaczyńskiej. Wystarczy już, wystarczy, Franciszko. Przerwała, jakby gdzieś się śpieszyła. Są już znakomicie rozczesane. Śpieszyła się w istocie, chciała dotrzeć do sypialni, zanim Ignacy zaśnie i po raz pierwszy od wielu miesięcy spełnić małżeński obowiązek. I koniecznie, ale to koniecznie, pochwalić jego młodzieńcze siły.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowały Katarzyna Wójcik i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie, strona internetowa madeformusic.pl.
Do usłyszenia.